Często w naszym życiu pojawiają się takie momenty, że chcielibyśmy wprost usłyszeć, co Bóg do nas mówi. Chcielibyśmy Mu zadać jakieś pytanie i natychmiast usłyszeć odpowiedź. I gdy zamiast tego wciąż błądzimy w ciemnościach, w naszych domysłach, może pojawić się w sercu człowieka pewien rodzaj buntu, przekonania, że Bogu nie zależy na człowieku. Mamy do Niego pretensje, które może chcielibyśmy wyartykułować tak jak autor dzisiejszego psalmu. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże. Boże, nie milcz, mów do mnie. Jeżeli mnie kochasz, powiedz coś. Przecież ten, kto kocha, mówi, rozmawia, odzywa się. Ten, kto nie kocha, milczy. Czy Bóg rzeczywiście nas nie kocha? Czy Bóg milczy? Nie dziw się, że myślisz, że Bóg milczy, kiedy twoja Biblia jest zamknięta i leży na półce, zakurzona, kiedy jej nie otwierasz, nie używasz. Bóg mówi do nas przez swoje słowo, zawarte w Piśmie Świętym. Tam są zawarte odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogą zrodzić się w naszym życiu, w naszym sercu, a które dotyczą najważniejszych spraw, czyli tych, od których zależy nasza wieczność, nasze zbawienie, nasze funkcjonowanie i wzrastanie jako chrześcijanie w świecie, jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. Jeśli będziemy otwierać Słowo Boże, wtedy przekonamy się, że nie błądzimy w ciemnościach, że Bóg dał nam bardzo konkretny dar, który prowadzi nas nawet na najbardziej skomplikowanych drogach naszego życia. Prowadzi nas w największych ciemnościach, pomaga mądrze wybierać, dobrze kierować własnym życiem. Dobrze jest sięgać do Słowa Bożego, bo to jest wielki znak Bożej miłości do nas. Jest to bardzo konkretny znak, że Bogu na nas zależy. I nie bez powodu. Niedziela biblijna obchodzona jest zaraz po niedzieli Bożego Miłosierdzia. Pismo Święte jest historią miłości Boga do człowieka. Jest opowieścią o wielkim miłosierdziu Boga wobec grzeszników. Ale też jest historią, w której są zawarte opisy ludzkiej niewierności, ludzkiej niewdzięczności, braku odpowiedzi człowieka na Bożą miłość. Ale i pośród tego znajdują się historie ludzi, którzy potrafili odpowiedzieć Bogu miłością na Jego miłość, ich życie wydało piękne, wspaniałe owoce. Przede wszystkim jednak Pismo Święte mówi nam o Bogu. Kim jest? Jaka jest Jego natura? Dlaczego nas tak bardzo kocha? Jak wygląda Jego miłość i troska o nas samych? Ilekroć czytamy Słowo Boże, kiedy poznajemy Pana Boga, wzrasta nasza wiara, staje się coraz bardziej pewna. Wtedy też wiemy, czego pragnie od nas Bóg. Wiemy, w jaki sposób możemy Mu odpowiedzieć naszą miłością, pokazać Mu, że Go kochamy w taki sposób, w jaki On sobie tego życzy. I gdyby ktoś z nas na przykład zadawał sobie takie pytanie, jak mam pokazać Bogu, że moja miłość jest prawdziwa, szczera, to odpowiedź znajdzie w dzisiejszym drugim czytaniu, we fragmencie z listu świętego Jana Apostoła. Po tym poznajemy, że Go znamy, że Go kochamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, kocham Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą, oszustem, zwodzicielem i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. A więc to jest znakiem prawdziwej miłości człowieka do Boga, kiedy zachowuje Boże przykazania. Nie, kiedy wydaje mu się, że kocha Boga, zapewnia Go codziennie o tym w swojej modlitwie, ale właśnie wtedy, kiedy zachowuje Boże przykazania. Dzięki Słowu Bożemu dowiadujemy się o woli Bożej, jak Bóg chce być przez nas ukochany. Słowo Boże też kieruje naszym życiem. Ilekroć nie wiemy, co mamy zrobić, a od czego zależy przecież nasze zbawienie, dobrze jest otworzyć Pismo Święte. Niektórzy mają zwyczaj sięgania choćby do tekstu Ewangelii przypadającej na konkretny dzień. Inni z kolei otwierają sobie Pismo Święte na chybił. Trafił po uprzedniej modlitwie i jeśli jest zgodne z wolą Bożą, aby udzielić człowiekowi konkretnej wskazówki, właśnie w ten sposób, to otrzyma. Otrzyma bardzo konkretną, precyzyjną odpowiedź, co ma robić. Pamiętam, kiedy byłem na takim etapie, że rozznawałem powołanie, to wtedy często otwierałem Słowo Boże i rzeczywiście Pan Bóg bardzo konkretnie pokazywał mi, jaka ma być moja droga. Pojawiały się fragmenty dotyczące powoływania apostołów, wyłącznej służby Bogu. Tak więc większych wątpliwości w tej sprawie nie miałem. Oczywiście różne są okoliczności ludzkiego życia i pewnie tych wyborów, które podejmujemy, to jest tak wiele, że musielibyśmy wiele razy, nawet i w ciągu dnia, sięgać po Słowo Boże. W Słowie Bożym zawarta jest Boża wola. Tam bardzo konkretnie Bóg mówi, co mamy robić, jakie mamy podejmować wybory. I to wszystko zawarte jest w dekalogu, w przykazaniu miłości bliźniego, w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Czasami też Bóg przez swoje Słowo chce wyprostować nasze życie. Chce pokazać nam nasze błędy. Błędy, które mogą doprowadzić nas do wiecznego potępienia. I tutaj Pan Bóg nie zna takiego pojęcia jak dyplomacja, jak owijanie w bawełnę, ale mówi wprost. I tak jak w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytałem, pojawia się twarde słowo, że ten człowiek, który mówi znam Boga, a nie zachowuje przykazań, jest kłamcą, to ktoś może powiedzieć, no jak Bóg może tak mówić, takie twarde słowa wobec człowieka? No to sięgnijmy jeszcze do pierwszego czytania, gdzie apostoł Piotr wypomina. Wy wydaliście Jezusa Chrystusa na śmierć, zaparliście się Go przed Piłatem, zaparliście się świętego, sprawiedliwego, wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy, zabiliście dawcę życia. Twarde słowa prawdy. One są konieczne. Niezbędne, aby człowiek mógł się nawrócić. Słowo Boże rani, ale też leczy. Bóg jest jak lekarz, który nieraz musi człowiekowi zadać ranę, aby doprowadzić go do zdrowia. Jest jak mądry rodzic, który powie swojemu ukochanemu dziecku gorzką prawdę, która może spowodować jakąś ranę w jego sercu, ale czyni to właśnie po to, żeby dziecko zrozumiało swój błąd. Pamiętam, jak kiedyś w jednej z moich poprzednich parafii chodziłem po kolędzie. Akurat byłem w bloku i w pewnej klatce ludzie, którzy tam mieszkali, no nie pokazali się z najlepszej strony. Wielu kolędy nie przyjęło, drzwi były zamknięte albo mówili, że są nieprzygotowani, że nie wiedzieli o tej kolędzie. Jak już ktoś przyjął, to były jakieś pojedyncze osoby, które zresztą też były nieprzygotowane. Reszta osób była gdzieś tam na zakupach, na wyjeździe. Niektórzy tłumaczyli się, że w pracy. A więc można powiedzieć wielka, głęboka nędza moralna. I w końcu wszedłem do pewnego mieszkania, gdzie o dziwo była kobieta, mężczyzna, była trójka dzieci, biały obrus na stole, krzyż, świeczki. Wszystko piękne, przygotowane, myślę sobie, no nareszcie jakaś normalna katolicka rodzina. I pomodliliśmy się, chwilę porozmawialiśmy i w pewnym momencie otworzyłem kartotekę i ku mojemu zdziwieniu widzę pokreślone, popisane jakieś strzałeczki, ślady korektora. I mówię do nich, słuchajcie, to jeszcze tak na koniec, to może założymy nową kartotekę, ponieważ tutaj coś się stało, nie wiem co się stało, ale to jest bałagan, popisane, pokreślone, zróbmy to jeszcze na nowo. No i pytam po kolei, proszę tutaj imię, nazwisko i tak dalej. Najpierw zaczęła kobieta, ona zaczęła przedstawiać swojego męża, dzieci i co się okazało, wszyscy mieli inne nazwiska. I kiedy to wszystko zapisałem, to później pytam, to co jest powodem tej rozbieżności nazwisk? Ona tłumaczyła. No bo tak, ja miałem kiedyś pierwszego męża, on tam jest zapisany, to już jest wykreślony, bo myśmy się rozwiedli. To teraz jest tutaj drugi pan, on jest moim partnerem i to pierwsze dziecko to jest z tego pierwszego męża, to drugie dziecko to jest właśnie z tego partnera, to trzecie to jeszcze tam z kogoś innego, a to czwarte, bo była w ciąży, to będzie z kimś innym, bo ten pan to się właśnie wyprowadza i na jego miejsce przyjdzie inny. Ja sobie pomyślałem, aha, święta katolicka rodzina. No tak, w jakim byłem błędzie. I tak sobie myślę, no jaka wielka bieda tejże kobiety, która mówi o tym tak normalnie, jakby to było oczywiste, że w taki sposób się żyje i że właściwie to ja powinienem się teraz uśmiechnąć, podziękować, pobłogosławić i o nic nie mieć pretensji. I ona jakby, odbierając moje milczenie na pozytywną monetę, powiedziała, no i cieszę się, że ksiądz tutaj jest taki pozytywny, ponieważ poprzednik w ubiegłym roku to od razu wyzywał. Ja sobie myślę, co ja mam teraz jej powiedzieć, bo to, co bym chciał jej powiedzieć, no to ona by może nie chciała usłyszeć. I nagle zauważyłem, że na stole było Pismo Święte. I przyszła mi taka myśl. Wie pani co, to może ja nic nie będę mówił, ale posłuchajmy, co Pan Bóg ma do powiedzenia o was, o waszym życiu. Wstańmy i pomódlmy się i poproszę, żeby pani wzięła później do ręki Pismo Święte i otworzyła tak na chybił trafił. Może pani przytrzymać gdzieś palcem, gdzie się pani wzrok zatrzyma i będziemy czytać. Zobaczymy, co Pan Bóg powie do was o waszej sytuacji. No i rzeczywiście, zaczęliśmy się modlić. Mnie w tym momencie naszedł taki lekki lęk, obawa. Jaki fragment otworzymy, co to tam będzie? Czy będzie jakiś komentarz do ich życia, czy może jakaś zupełnie obojętna sprawa, fragment, który może nawet ich utwierdzić, że dobrze żyją. No ale miałem przeświadczenie, że Pan Bóg chciał, żebym właśnie tak postąpił. Po chwili modlitwy przekazałem jej Pismo Święte, powiedziałem, proszę otworzyć tak na chybił trafił. Ona zrobiła, przytrzymała palcem, gdzie się zatrzymał jej wzrok i trafiliśmy na Księgę Jeremiasza i tam był taki fragment, który tak w skrócie zacytuję. Ty ladacznico, ty nierządnico, czy znajdziesz choćby jedno miejsce, gdzieś nie cudzołożyła? Czy myślisz, że unikniesz gniewu Bożego? I tak w skrócie przez pół strony takim językiem Bóg wypowiadał się o życiu tej kobiety. Ona zrobiła się biała jak papier, aż się przeraziłem, że zaraz padnie, że dostanie zawału. I taka przerażona wielkimi oczyma patrzy i mówi, i co teraz? I co teraz? Ja mówię, no teraz to chyba trzeba by się nawrócić. Pan Bóg mówi prawdę. Proszę sobie tę prawdę wziąć do serca, bo to jest niedobre, co się tutaj dzieje. I tak zakończyła się ta kolęda. No byłem w szoku, jak Pan Bóg jednoznacznie, jak jasno po imieniu nazwał to, co było grzechem, co było złem. Nie wiem, czy się nawrócili, jak wyglądało dalsze ich życie, ale wiem jedno, że dobrze jest, kiedy potrafimy Boga szczerze i pokornie zapytać, jak On widzi moje życie, bo dzięki temu mamy szansę się nawrócić. I Słowo Boże też niesie ze sobą pocieszenie. Pocieszenie szczególnie wtedy, kiedy spotyka nas jakieś utrapienie, smutek. Bóg nie chce naszego nieszczęścia, naszego smutku. I też pamiętam taką sytuację również z kolędy, kiedy przyszedłem do pewnego młodego małżeństwa, jeszcze nie mieli dzieci. I tak rozmawialiśmy chwilę, ale w pewnym momencie zauważam, że jest w ich oczach jakiś taki dziwny smutek. Pytam, co takiego się dzieje? Nie widzę w was radości. Macie mieszkanie, macie dobrą pracę. I oni mówią, no właśnie, mamy wszystko, ale nie mamy dziecka. I niedawno cieszyliśmy się, że żona jest w ciąży, ale no niestety bardzo szybko poroniła. I od tej pory, a już upłynęło wiele miesięcy, wciąż nie możemy doczekać się dziecka, którego byśmy tak bardzo pragnęli i pokochali. I tak przez chwilę modliłem się, Panie Jezu, co ja mam im powiedzieć? I tak przyszło mi do głowy, że Pan Bóg chce, żeby oni uznali to, że oni otrzymali to dziecko, że choć ono bardzo szybko umarło, to jednak to jest stworzenie. Tam zaistniała dusza. I oni powinni podziękować Panu Bogu za dar tego życia. Przyjąć je do swojej rodziny. Bóg zauważył, że oni potraktowali to poronienie, jakby to był jakiś rodzaj choroby, która była, minęła, coś im zabrała. Żeby mieli świadomość, że gdzieś tam w niebie jest ich dziecko. To im właśnie powiedziałem, że zdajcie sobie sprawę z tego, że to wasze dziecko jest w niebie. Oni powiedzieli po chwili, że no nie myśleliśmy o tym w takich kategoriach. A jak myślicie, czy to jest chłopczyk, dziewczynka, nadaliście imię temu dziecku? No nie wiemy, bo przecież to było poronienie bardzo wcześnie. To może zapytajmy Pana Boga. o płeć tego dziecka. I ponownie poprosiłem o Pismo Święte, powiedziałem, pomodlimy się chwilę, otworzymy na jakimś fragmencie, może Pan Bóg udzieli nam tej odpowiedzi. I podobnie jak w tamtej sytuacji, po chwili modlitwy przekazałem Pismo Święte tym małżonkom i owa kobieta otworzyła na takim fragmencie, gdzie dosłownie na przestrzeni czterech linijek z 10 razy powtórzyło się słowo syn. Oboje się uśmiechnęli i powiedzieli, no, Pan Bóg powiedział nam teraz bardzo konkretnie, to był syn. I ona mówi, tak to czułam, tak to właśnie czułam, że to był syn. Nadali mu imię i tak razem później w modlitwie też podziękowaliśmy Panu Bogu za życie tego dziecka. Oni przyjęli je do siebie, do swojej rodziny. I proszę sobie wyobrazić, nawet nie minął miesiąc, kiedy byłem w kościele, siedziałem w konfesjonale i przychodzi, biegnie w moją stronę po mszy świętej, uradowana ta kobieta i woła, proszę księdza, co się dzieje? Będę miała dziecko, to dzięki księdzu, Bóg zapłać. Wszyscy ludzie patrzą zgorszeni, że dzięki księdzu dziecko. Ja mówię, ja nie mam z tym nic wspólnego. Ale wielka radość tejże kobiety, bo właśnie po tym uzdrowieniu, które dokonało się za sprawą Słowa Bożego, Pan Bóg przywrócił jej radość, nadzieję. I wiem, że później to dziecko przyszło na świat. Z tego co wiem, to nawet już mają drugie. Tak więc właśnie, Słowo Boże przychodzi z bardzo konkretnym pocieszeniem. Pan Bóg chce tak samo dawać swoje światło i nam. Ale tak jak powiedziałem, Słowo Boże nie może być jedną z wielu lektur, która sobie gdzieś tam zalega. Na półkach, na szafkach, o którym zapominamy. Może się modlimy, ale wiemy, że czegoś nam brakuje. Może właśnie brakuje naszej otwartości na Słowo Boże. Ale co ważne, jeśli czytamy Słowo Boże, zawsze trzeba najpierw pomodlić się do Ducha Świętego, aby je właściwie zinterpretować. Bo czasami czytając Słowo Boże można uzasadnić swoje największe pomyłki, jeśli nie czytamy Słowa Bożego w Duchu Świętym. I to był właśnie błąd, który popełnili apostołowie w dzisiejszej Ewangelii, że znali Pisma, ale brakowało im Ducha Świętego, aby je zrozumieć, pojąć. Obyśmy potrafili przyjąć Słowo Boże jako wielki dar Pana Boga dla każdego z nas, jako wielki dowód Jego miłości. Oby naszym zwyczajem było codzienne sięganie do Słowa Bożego, czytanie je i rozważanie indywidualnie czy w ramach wspólnoty rodzinnej, małżeńskiej. Obyśmy od tej pory potrafili prowadzić nasze życie tak, jak tego pragnie Pan Bóg, wiedząc, że ani na chwilę Pan Bóg nie zostawia nas samych, ani przez chwilę nie przestaje do nas mówić. Potrzeba tylko, abyśmy pragnęli wsłuchać się w to, co ma nam do powiedzenia przez swoje słowo. Amen.